Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. Dziś w programie wrócimy do 7. Festiwalu Reportażu, który odbywał się w ubiegłym tygodniu w Radiu Lublin. Przy okazji dyskusji o reportażu literackim, o spotkań autorskich i warsztatów odbył się też panel Reporter wobec wojny na Ukrainie. Z udziałem reportera Tomasza Grzywaczewskiego, historyka oraz rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasza Jasiny oraz językoznawcy i literaturoznawcy profesora Rafała Szczerbakiewicza. Wróćmy więc do tamtego spotkania, które zapowiedziała i rozpoczęła Agata Kos-Dybała z Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o Ukrainie, o tym, jak można, czy już można, czy już trzeba i jak trzeba pisać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I bardzo się cieszę, że będziemy na tak ważny temat rozmawiali z tak znamienitymi gośćmi. Łukasz Jasina, człowiek, który bardzo dużo wie na temat tego, co się dzieje na świecie i umie te wszystkie wiadomości, które tak z taką łatwością gromadzi, bardzo inteligentnie analizować. Obecnie jest rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tomasz Grzywaczewski, znakomity reportażysta, który towarzyszy naszemu festiwalowi prawie że od początku. Dziękuję też Rafałowi Szczerbakiewiczowi, znakomitemu historykowi literatury, krytykowi literatury, pracownikowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za to, że jest z festiwalem od początku. Bardzo nam pomaga w jego organizacji, w wyławianiu talentów różnych. I dzisiaj zgodził się być takim aranżującym panelistą w tej właśnie rozmowie. To oddaję Ci głos, Rafale.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Zacznę od tego, że właściwie to już jest ten moment, kiedy i my jesteśmy wewnętrznie uspokojeni do tego, żeby pisać o Ukrainie właśnie z właściwym dystansem w trakcie trwania wojny.
Pan Tomek.
Chyba jest jeszcze zbyt wcześnie na to, żeby można było stworzyć opowieść książkową, opowieść, bardzo duży reportaż, który obejmie to, co wydarzyło się na Ukrainie od 24 lutego, a być może szerzej od co wydarzyło się na Ukrainie od roku 2014, bo przecież ta wojna w istocie rozpoczęła się nie kilka miesięcy temu, ale właśnie w roku 2014 od nielegalnej aneksji Krymu, od inwazji na Donbas. My przecież o tej wojnie w dużej mierze zapomnieliśmy. Ta wojna, która toczyła się przez ostatnie lata na wschodzie Ukrainy, pozostawała gdzieś w cieniu, pomimo tego, że tam cały czas była linia frontu. Ja w zasadzie rozpocząłem relacjonowanie tej wojny kilka dni przed tą pełnoskalową inwazją. Wtedy razem z moją koleżanką, dziennikarką Moniką Andruszewską, przyjechaliśmy na linię frontu pod Donieckiem i tam ta wojna była cały czas obecna. Nam się jeszcze wydawało, toczyły się dyskusje nad tym, czy wojna wybuchnie, czy Rosjanie zaatakują, zapominając, że Rosjanie już zaatakowali, bo my przemówienia prezydenta Putina, on wygłosił takie przemówienie kilka dni przed inwazją, w którym ogłosił, że uznaje niepodległość tych terrorystycznych, separatystycznych Donieckiej oraz Luhańskiej Republiki Ludowej. W tym przemówieniu jednocześnie właściwie wprost odmówił Ukraińcom prawa do posiadania własnego państwa i powiedział, że Ukraińcy nie są narodem, co było, stało się zapowiedzią wydarzeń z kolejnych miesięcy, kiedy Rosjanie przystąpili do, w mojej ocenie, ludobójstwa narodu ukraińskiego. Ale mówię o tym dlatego, że my tego przemówienia wysłuchaliśmy w polowym sztabie armii ukraińskiej. Dokładnie kiedy do niego przyjechaliśmy, rozpoczęło się to przemówienie. W tym sztabie był telewizor, obserwowali je żołnierze. 3 kilometry od nas rozciągała się linia frontu, właściwie 2 kilometry od nas już była linia frontu, gdzie cały czas dochodziło do walk. Więc kiedy świat się zastanawiał, czy wojna wybuchnie, to ja muszę powiedzieć, że ta wojna już trwała. Ona na wielką skalę rozpoczęła się 24 lutego, ale wcześniej tam ginęli ludzie, były wypalone wsie, były opustoszałe domy. Tam przez 8 lat toczyła się wojna. I to, że doszło do tej wielkiej inwazji, jest również wynikiem tego, że społeczność, przede wszystkim świat zachodni, przyzwolił na to, żeby w centrum Europy przez 8 lat istniała regularna linia frontu, żeby tam ginęli ludzie. Ale wracając już stricte do Twojego pytania, więc wydaje mi się, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego kompleksowego dzieła, bo ta wojna trwa i ona myślę, że będzie trwała jeszcze wiele miesięcy, będzie miała jeszcze swoje kolejne fazy i odsłony, być może bardzo dramatyczne. Także to jest cały czas historia, która toczy się na naszych oczach. I oczywiście też myślę, że trudno jest zachować pewien obiektywizm, kiedy tę wojnę się na bieżąco relacjonuje. Szczególnie, że jest to taka wojna, której rzeczywiście w Europie no nie było, myślę, o II wojnie światowej. Powiem, abstrahując od liczby ofiar czy wymiaru geopolitycznego, ale z jednej przyczyny. Jednak wojny, które toczyły się na obszarze, czy to była wojna domowa w byłej Jugosławii, czy wojny w Gruzji, Osetia, Abchazja, Azja Południowa, Abchazja, to jednak były wojny, które były wojnami, konfliktami domowymi. Oczywiście chociażby na Bałkanach dochodziło do przerażających zbrodni wojennych w trakcie wojny w Bośni, ale jednak był to konflikt, gdzie w mojej ocenie w tych wszystkich konfliktach był pewien odcień szarości wynikający z tego, że sąsiad walczył z sąsiadem, czasami brat walczył z bratem. Ja takie historie słyszałem chociażby na Kaukazie. W tej wojnie sytuacja jest o wiele bardziej jasna. Mamy jedno potężne państwo, które dokonuje agresji i napada na inny naród, który się broni. I w moim odczuciu bardzo trudno jest tutaj doszukiwać się odcieni szarości. Trudno jest doszukiwać się zbrodni wojsk ukraińskich na ludności cywilnej rosyjskiej z tej prostej przyczyny, że noga żadnego ukraińskiego żołnierza nie postała, nie stanęła na rosyjskiej ziemi. Ukraińcy walczą o swoje przetrwanie jako naród, który jest poddawany ludobójstwu. Choć tu oczywiście możemy od razu wejść w spór o tym, jak opowiadać o tej wojnie, czy rzeczywiście jest to ludobójstwo. I pewnie można byłoby toczyć na temat dyskusję. Ja jestem przekonany, że mamy do czynienia z ludobójstwem i tym bardziej dlatego tak ważne jest, żeby ten konflikt relacjonować, bo to nie jest tylko wojna armii rosyjskiej z armią ukraińską, to jest wojna totalna, którą wojska rosyjskie toczą z niewinnymi Ukraińcami, z ludźmi takimi jak my, jak każdy z nas tutaj. Toczą ją z młodzieżą szkolną, toczą ją z maturzystami, toczą ją z dziennikarzami, z profesorami czy z dyplomatami.
To rzeczywiście, ale jestem jednak z pierwszego wykształcenia historykiem stąd z kulu i historyk wie, że nie należy się śpieszyć z pisaniem. To nie oznacza oczywiście, że nie trzeba opisywać. Po to mamy reporterów i ich pracę, żeby opisywali nam fragmenty tej wojny i to już się opisać da. Ta wojna niestety zmusiła nas wszystkich do przemyślenia pewnych rzeczy na nowo. Dla pokolenia was tutaj, urodzonych już po roku 2000, była chyba pierwszą prawdziwą wojną, którą zobaczyliście gdziekolwiek. Na szczęście podejrzewam, że większość z was widziała ją tylko w telewizji. Ciągle jeszcze i to jest też ważne dla nas Polaków, o tym jeszcze później powiemy. Dla pokolenia mojego, które wychowało się w momencie przełomu, kiedy upadł komunizm, kiedy Polska się zmieniła w pewnych sprawach na gorsze, ale w większości na lepsze. Po roku 1989 to jest wojna, która niszczy nas dotychczasowy świat. A dla pokolenia jeszcze starszego, które jest między nami, pokolenia naszych dziadków wspólnych, to jest wojna, która drapieżnie przypomina to, co pamiętają ze swojego dzieciństwa albo z opowieści swoich rodziców. A my jesteśmy na Lubelszczyźnie, miejscu, gdzie przelała się chyba jedna z największych ilości krwi podczas II wojny światowej. Te wszystkie rzeczy są dla nas bardzo ważne i wszyscy bardzo mocno chcieliśmy wierzyć do 24 lutego. Notabene to były moje urodziny i bardzo mi jest smutno, że po tylu latach Władimir Putin zepsuł mi już wszystkie urodziny chyba mojego życia, bo będę pamiętał początek tej wojny. Staraliśmy się do końca wierzyć, że on jednak ma w sobie i jakieś logiczne myślenie podobne do naszego i że chociaż może to zrobić, co zrobił, to jednak tego nie zrobi, ale to zrobił. I mamy w tej chwili wojnę, która przynosi to, co przynosi każda wojna, co wiemy z lekcji historii w szkole. Śmierć ludzi, zazwyczaj niewinnych, zniszczenie, zagrożenie bezpieczeństwa dla tych, którzy są obok tej wojny też. Ta wojna toczy się tuż obok naszych granic. Polska po raz pierwszy ma wielkie szczęście, bo ta wojna się u nas nie toczy, toczy się u naszego sąsiada. To jest rzecz najsmutniejsza. My jesteśmy, ale i dobra, jesteśmy po tej lepszej stronie. Nikt nie zaczyna na razie strzelać do naszych domów, zabijać naszych bliskich. My to widzimy, bo przybywają do nas ci wszyscy ludzie z Ukrainy. Jest to wojna, która jednak mimo pragnień, które można wręcz określać wyczekiwaniem cudu, na razie się jeszcze nie skończy. Nic nie zapowiada tego, żeby ta wojna się skończyła. Rosja ma w sobie wystarczająco dużo siły, aby taką wojnę toczyć, a zbyt mało ma siły jej społeczeństwa, by obalić człowieka, który do tego prowadzi. I więc jest to wojna, którą będziemy jeszcze opisywali, ale wojna, która też nas bardzo mocno zmieniła. Rzeczą, na którą się kiedyś musieli silić bardzo mocno reporterzy, którzy są dziennikarzami, pamiętajmy o tym. Reportaż to jest forma dziennikarska. Była próba obiektywizmu. Ona się wręcz stała sztuką dla niektórych reporterów. A podczas tej wojny przestaliśmy w końcu udawać, my wszyscy, że jesteśmy obiektywni. Nie da się. Ja jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogę używać bardziej obiektywnego języka, mniej emocjonalnego. Nie mówić, że ktoś jest zwykłym zbrodniarzem i mordercą, ale mówić, że jego czyny wypełniają znamiona zbrodni wojennych. Taki jest język mojego zawodu. Tomek ma tutaj więcej szczęścia, ale i tak w końcu wychodzi na to samo. Czyli na mówienie prawdy, na powiedzenie, kto jest agresorem. I to rzeczywiście jest coś, co się od II wojny światowej nie pojawiło. Ale ta wojna jeszcze stawia przed nami bardzo wiele zadań. Zadania opisu są bardzo ważne, bo też mówię, większość z was nie widziała wojny. Nagle okazuje się, że to, co widzieliście bardzo często w filmach historycznych, które wydawało się wam bardzo stare, retro i kompletnie z innej epoki, dzieje się ponownie. Uczymy się na nowo tego, że nasz świat nie jest już idealny, że obok trapiących go problemów klimatycznych, kryzysów uchodźczych, mamy w każdej chwili zagrożenie taką normalną wojną jak dawno, jak w przyszłości, która miała na zawsze przeminąć. Powiem jako historyk, nie jesteśmy w tym odosobnieni, tak mieli ci ludzie, którzy poszli na front w 1914 czy w 1939, też myśleli, że świat już będzie wspaniały. I mamy teraz problem z opisywaniem tej wojny, która będzie jeszcze trwała. Ta wojna wyda wiele wspaniałych książek, wiele wspaniałych dzieł sztuki, wiele wspaniałych opisów ludzkich tragedii, bo niestety zło ma też tą rolę uboczną w postaci tworzenia bardzo dobrych dzieł. Ale jest to wojna, która nas wszystkich jeszcze będzie uczyła świata na nowo przez kilka następnych lat. I każdy z nas ma tutaj swoją rolę do rozpisania. Ja swoją, Tomek swoją. I te role nie są łatwe. I te role są bardzo odpowiedzialne, bo każde też słowo pisane i mówione, wypowiadane publicznie jest potencjalnym źródłem cierpień dla nas wszystkich. Ja mam osobiście ochotę czasami udusić bardzo wielu publicystów, mówię symbolicznie, za to, że kiedy Putin grozi nam wojną nuklearną, oni jeszcze to pompują, że kiedy jest zagrożenie, nie patrzą się na to, czy powiedzenie czegoś milionom ludzi w telewizji nie wywoła paniki. Bardzo wiele rzeczy, które nas wszystkich martwią i jednych odpowiedzialności nauczą, a jednych chyba pogrążą w chaosie myśleniowym. Już na zawsze.
Powiedział pan, panie Łukaszu, rzecz bardzo ważną, że reporter musi już w tej chwili mówić, ale równocześnie ta druga część wypowiedzi wskazywała na to, że musi mówić odpowiedzialnie, prawda? Że to jest ten moment, który...
Bardzo rzadka cecha we współczesnym świecie.
Tak. Tomek jest odpowiedzialny, dlatego że... I chciałem to powiedzieć właśnie w ramach tego etosu zawodu, który uprawia i wydaje mi się, że jest właśnie rewelacyjnym reporterem właśnie także od tej strony etycznej. Rozumie ten obowiązek, ale właśnie z tego powodu, że robi to już od lat na wschodzie, ma też to szczególne prawo, żeby o tej wojnie pisać, dlatego że właśnie chociażby w tej przedostatniej swojej książce o państwach nieuznawanych, tych państwach bez granic, bardzo wyraźnie ostrzegałeś przed kilkoma miejscami tam na wschodzie, które są właściwie sztucznymi tworami wytworzonymi przez Rosję. Czyli takie miejsca, które krzyczały, to co zresztą już zasugerowałeś, że to jest pewien plan.
Ja przede wszystkim mam takie poczucie, że niestety to, że do tej wojny doszło, nie jest niczym zaskakującym. Natomiast przerażające jest to, jak bardzo wielu polityków, dyplomatów pozostawało ślepych na zamierzenia i działania Rosji. To naprawdę nie wymagało ode mnie, czy od innych bardzo wielu reporterów, analityków, ale też dyplomatów, którzy mówili o tym, że Rosji trzeba się bać, to nie wynikało jakichś wybitnych zdolności intelektualnych, analitycznych i przewidywania rzeczywistości. Tak jak powiedziałeś, te miejsca krzyczały to, że Rosja realizuje plan odbudowy swojego wielkiego imperium, zarówno na Kaukazie, na Naddniestrzu, w Mołdawii, czy poprzez wojnę na Donbasie i aneksję Krymu, było rzeczą oczywistą. Te wszystkie informacje były nam podawane wprost. Nawet to jest też paradoksalne, jeżeli mówimy o pewnej komunikacji. Ja pozwolę sobie jednak mówić językiem reportera. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin, przywódca nielegalnego reżimu na Kremlu, komunikował o tym, że zamierza wywołać tę wojnę od wielu lat. Znaczy, on mówił wprost. On nie był, tu trzeba mu to oddać. On był człowiekiem do głębi uczciwym. On, nie, ale naprawdę, ja przepraszam, ale on był uczciwy. On powiedział, ale on na konferencji w Monachium w roku 2008 powiedział, że on odbuduje rosyjskie imperium. Jakoś nikt mu nie powiedział, nie, tak sobie powiedział.
Powiedział to nawet wcześniej. I co więcej, byli tacy, którzy to słyszeli, Tomku.
Tak.
I nikt im ust nie zamykał.
Dokładnie tak, więc Putin mówił wprost. Ja odbuduję imperium, a te wszystkie narody, które były dawniej w imperium sowieckim, zamierzam upodlić, wciągnąć tego imperium, a jeżeli będą stawiały opór, to zniszczyć, ja to zrobię. On jakby to jasno komunikował, a potem wszyscy byli zdziwieni, kiedy on przyjeżdża i faktycznie dokonuje eksterminacji na terytorium Ukrainy. Także rzeczywiście to, co się działo na wschodzie, nas wszystkich krzyczało, tylko myślę, że po prostu my nie chcieliśmy się z tą rzeczywistością skonfrontować. My woleliśmy żyć w takiej bezpiecznej, psychologicznej bańce. Może nie do końca Polacy, bo jednak my mamy to doświadczenie historyczne, wiemy, czym jest Rosja.
Ja trochę o tej wojnie, proszę Państwa, wiem i o Ukrainie trochę wiem i nie trzeba koloryzować rosyjskich zbrodni, nie trzeba koloryzować tego, co rosyjska armia robi, ale jaka jest zaleta Tomka i innych jego kolegów i koleżanek? Bo na tą wojnę też pojechało bardzo wielu dziennikarzy, którzy się na wojnie nie znają, którzy się na tej sprawie nie znają, którzy czasami swoją obecnością tylko komplikowali sytuację tych ludzi, którzy tam są. Reporterzy porządni wiedzą, kiedy się wycofać, wiedzą, kiedy czegoś nie pokazać, wiedzą, kiedy nie powiedzieć, że dany transport przejechał właśnie przez most w miejscowości takiej, a takiej, w takim rejonie, tylko po to, żeby niestety 3 sekundy później Rosjanie wystrzeli w jego kierunku jakąś rakietę. I ja tutaj chcę, jako rzecznik polskiego ministerstwa, słuchajcie, pokłonić się bardzo polskim dziennikarzom. My mamy, jak rzadko które państwo, wyjątkowo dobrą, ponadpartyjną reprezentację dziennikarzy różnych mediów, którzy dużo dobrego zrobili dla Ukrainy, Ukraińców, dzięki którym Polacy możemy być dumni, dzięki którym obraz Polski też jest pozytywny, bo obok tych uchodźców, którzy do nas do Polski przyjechali, ich się także postrzega. Więc można, Tomku? Można.
Ja może przy tej okazji, ponieważ obydwaj panowie tutaj tak współbrzmicie.
Znamy się parę lat i po prostu
tak,
wiemy, jak sobie rozmawiać.
Bardzo dobrze, prawda? Dlatego, że współbrzmicie w tych sprawach, które są fundamentalne. I chodzi mi o to, że w pewien sposób obydwaj mówicie o tym, że to miejsce, w którym jesteśmy, ta nasza lokacja, zobowiązuje tak podwójnie w tym, co się mówi i w tym, co się nie mówi. I to jest też pytanie dla was obydwu. Jak to jest właśnie, że my ciągle jesteśmy w tym punkcie pomiędzy, prawda? To znaczy kiedyś w międzywojennym reportażu było dokładnie to samo. To Polacy musieli mówić Europie, co jest w tej Rosji, prawda? W 20-lecie.
I boję się, że to się nie zmieni przez najbliższych 50 lat.
A obecnie znowu polscy reporterzy też wiedzą, co się dzieje i jak należy mówić o tej Rosji, prawda? Czyli jest coś takiego, że w tym obecnym czasie tego, co się nazywa na przykład postprawdą, ale mimo wszystko właśnie w tym, co jest najlepsze w polskiej racji stanu i w polskiej reporterce, to jest właśnie taki obowiązek, żeby trochę wznieść się ponad ten poziom zachodniego punktu widzenia ich postprawd.
Z jakiegoś powodu w Polsce reporterzystami byli bardzo wybitni pisarze. To nie było sprzeczne ze sobą. To na Zachodzie pojawia się dopiero teraz, że uznaje się reportaż, o czym świadczy choćby wydawnictwo, w którym drukuje Tomek, wydawnictwo Czarne za, w końcu nie dość, że równorzędno, to jeszcze jeden z tych lepszych rodzajów literatury, ale tak nie było zawsze. W Polsce było natomiast tak już od bardzo, bardzo dawna, bo już Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz byli reportażystami.
Zaczynali.
Tak. I to pokazuje, że u nas traktowano to bardzo odpowiedzialnie. Bo powiem tak, siąść i opisać, co widziałem, to nawet i ja potrafię. Natomiast opisać to w taki sposób, żeby to niosło ze sobą treść, żeby to pokazywało ograniczenia twórcy i ograniczenia sytuacji, w której się znajduje, to jest już instrument literacki. I to robią reportażyści polscy, nauczyli się tego chyba trochę od nas, reportażyści innych krajów. I podczas tej wojny to widać, bo Państwo też widzą w tej chwili tą wojnę w internecie. Możecie sobie w każdej chwili włączyć, bez względu na możliwości, stream na żywo z każdego miejsca na Ukrainie i na świecie i sobie sami wyrobić własne zdanie i sobie sami to wszystko ocenić, chociaż oczywiście tam też manipulacja odchodzi nie jedna. Ale obowiązkiem twórcy jest właśnie jednak już jakieś ukierunkowanie Państwa spojrzenia. Liczę na to, że w uczciwy sposób, bo wielcy pisarze bywają też wielkimi manipulatorami i kłamcami oczywiście, co wiemy z historii.
My mamy wspaniałą tradycję reportażu jako formy literackiej, opisywania rzeczywistości, która swoją drogą na marginesie nigdy nie jest do końca obiektywna. Bo ja
nawet
też mam,
Pan Bóg nie jest obiektywny.
Nie jest. Ja mam czasami
ludzie.
Wrażenie, że trochę fetyszyzuje się obiektywność dziennikarską. Uważam, że oczywiście dziennikarz powinien podawać fakty zgodnie z tym, jakie one były i ich nie przeinaczać, nie dopowiadać albo nie zmieniać. Ale jest rzeczą oczywistą, że Państwo czytając reportaże czy oglądając filmy dokumentalne, oglądają obraz świata przez pryzmat moich jako twórcy okularów. Państwo patrzą na ten świat moimi oczami, więc zawsze to jest ten pewien poziom subiektywizmu, który się pojawia. Natomiast myślę, że to, co jest niezwykłe w Polskiej Szkole Reportażu, to jest właśnie umiejętność wykorzystania narzędzi literackich, ale też opisywania emocji i skupienia na człowieku jako najważniejszym elemencie tej historii, która się toczy i która jest opisywana. Szczególnie anglosaska tradycja dziennikarska jest trochę inna. Tam jest bardzo duża faktografia, fakty, 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 tylko właściwie tyle. Polscy reportażyści uważam, że potrafią tworzyć bardzo złożone opisy świata i właśnie dostrzegać przede wszystkim w tym świecie drugiego człowieka. A jeszcze tak nawiązując do tego, na ile można dzisiaj właśnie stworzyć książkę reportażową o toczącej się wojnie teraz, myślę, że byłoby to bardzo trudne, bo jednak pisanie o takich wydarzeniach wymaga pewnego dystansu, wymaga pewnej, być może nawet czasu, który upłynie. Przecież chociażby wybitne książki noblistki białoruskiej Swietłany Aleksyjewicz, poświęcone II wojnie światowej, jak na przykład Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, albo Wojnie w Afganistanie rosyjskiej, Synowi chłopcy, powstawały wiele lat po tych wydarzeniach. One nie były książkami, które były pisane na bieżąco. I ten dystans, pewien czasowy, też daje możliwość tego, żeby taka historia była historią pełną i w której właśnie będziemy mogli dostrzec losy pojedynczego człowieka.